Kochani, ja się chciałem z wami podzielić fragmentem, który jest zapisany w liście drugim apostoła Pawła do Koryntian, 6 rozdział. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem: w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę, jako zwodziciela jednak prawi, jako nieznanie jednak znani, jako umierające oto żyjemy, jako karani, a jednak nie zabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, jednak wszystko posiadający. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie, serca nasze szeroko się otwarło. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych. Ponieważ zaś należy się odwzajemniać przeto jak do dzieci, mówią, rozszerzcie i wy serca wasze. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, aby będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mając wtedy tę obietnicę umiłowania, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Kochani, fragment, który przeczytaliśmy, jest takim odpowiednim fragmentem akurat na zakończenie roku, a na rozpoczęcie zupełnie nowego roku. Otóż przez Ducha Świętego zostałem popchnięty do tego, aby wszystkich nas ukierunkować na to rozpoczęcie się 2015 roku. Ja pamiętam ten czas, kiedy w szkołach od nas wymagano, żebyśmy napisali takie wypracowanie na temat, co będzie się działo w 2000 roku. Kochani, co myśmy tam pisali, co się będzie działo w 2000 roku? To już wszystko zautomatyzowane było, wszystko, wiecie, na guziczek, wszystko działało. No i tak prawdę mówiąc, do dzisiejszego dnia, 2015 rok się zaczyna, wcale wszystko na guziczek nie działa, ale niemniej jednak wiele rzeczy na guziczek działa. Ale powiedzmy sobie zupełnie szczerze, my jako ludzie duchowi, jako ludzie, którzy są prowadzeni przez Bożego Ducha Świętego, musimy być przygotowani na to, żeby to Duch Święty nas prowadził. W jaki sposób się to dzieje? Nie przyjmujmy łaski Bożej nadaremnie. Coś to takiego jest, to nadaremne przyjmowanie łaski Bożej. Wiecie, co to takiego jest? Imię Boga żywego? Jahwe, prawda? Znamy wszyscy, wiemy, że to jest ten Pan Wszechmogący, Odkupiciel. I myślę, że nie trzeba być wcale ewangelicznym chrześcijaninem, aby dobrze wiedzieć, że przykazanie mówi tak. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga twojego. Znacie to? Jak myślicie, znacie to? Nawet jako katolicy też znacie to, prawda? Niezależnie od tego, czy jest się ewangelicznym chrześcijaninem, czy katolickim chrześcijaninem, czy prawosławnym chrześcijaninem, to się wie. Nie bierze się imienia Pana Boga żywego nadaremno. Teraz to tłumaczenie nasze jest troszkę zmodyfikowane, ale ja sięgnąłem do tej, wiecie, takiej prawowiernej Biblii Gdańskiej, która jest takim dobrym odzwierciedleniem rzeczywistości w hebrajskiej Biblii. I tam jest napisane, nie będziesz wzywał imienia Pana Boga twojego nadaremnie, bo Pan nie omieszka ukarać tego, kto wzywa Jego imienia nadaremnie. Dalej w Nowym Testamencie czytamy w Koryntian 15, 1 i 2, przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście, której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Jak myślicie, nadaremnie uwierzyliście i przyjęliście Jezusa Chrystusa? To się dzieje w jakimś konkretnym celu. Przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, aby z tego skorzystać, z tego cudownego Bożego prawa. Kochani, dotychczas wiele rzeczy nie robiliśmy, po prostu nie wiedzieliśmy, że je trzeba robić. Na przykład nie wiedzieliśmy, że trzeba demony wyganiać, chociaż na samym początku w pierwszym kościele było to robione. A myśmy tego nie wiedzieli, ktoś po prostu nam powiedział, przez Ducha Świętego powiedział nam, wyganiajcie demony. To tak jakbyśmy mieli zbawienie i nie korzystali z niego. To tak jakbyś miał klucz i nie korzystał z otwarcia drzwi. Ale my jesteśmy teraz kierowani przez Ducha Świętego w bardzo szczególny sposób. W 2014 roku zaczęliśmy wyganiać demony, tak bardziej nasilony sposób. A co będziemy robić w 2015? Będziemy je już gonić na potęgę. Będziemy brać moc Ducha Świętego, coraz więcej tej mocy i będziemy je wyganiać ze wszystkich miejsc. A wiecie dlaczego? Bo w tym czasie, w którym żyjemy, jest nasilone działanie mocy ciemności. Moc ciemności wychodzi spod ziemi i zaczyna zasiedlać całą ziemię. Przyjdzie taki czas, i Słowo Boże o tym wyraźnie mówi, że wyjdą wszystkie chmary demonów na ziemię, że ziemia stanie się aż czarna od demonów. Ciemność zalegnie wszędzie i Słowo Boże mówi, wtedy już nie będzie można działać. I kiedy się to stanie? Jak ten, który powstrzymuje tą chmurę demonów, zejdzie z pola. Wiecie, kto to taki jest? Duch Święty. Duch Święty zejdzie z pola. Jak myślicie, gdzie my wtedy będziemy? Jak Ducha Świętego nie będzie, Duch Święty pójdzie, to my gdzie będziemy? No tam, gdzie Duch Święty. My będziemy tam, gdzie Duch Święty. Ale teraz jest czas, w którym walczymy. I dlatego Słowo Boże nam mówi, nadaremnie nie wierzcie. Nie przyjmujcie zbawienia nadaremnie. Nie przyjmujcie nadaremnie łaski. Nie przyjmujcie nadaremnie mocy. Nie przyjmujcie nadaremnie darów Ducha Świętego. Bo one są, możesz je wziąć, ale możesz ich kompletnie nie używać. Zupełnie nie używać. A Bogu chodzi o to, żebyś wziął dary Ducha Świętego i zaczął usługiwać. Zaczął działać w Jego mocy. Zaczął działać w potężnej mocy Bożego Ducha Świętego. Drugi list Jana, pierwszy rozdział, 8, 9 i 10 werset mówi tak. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy. Lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Widzimy, jakie czasy przychodzą? Przychodzi taki czas, w którym musimy oczyścić naukę Pana naszego Jezusa Chrystusa, która jest wśród nas głoszona. Ta nauka musi być czystą nauką, nauką, która pozwoli nam działać w potężnej mocy Bożego Ducha Świętego. My musimy brać czystą naukę, która będzie nas ukierunkowywać na Boże działanie. Niczym nie dawajmy żadnego zgorszenia. I to jest to, co wypływa z tej Bożej nauki. Bierzemy od Boga łaskę za łaską, bierzemy od Boga coraz większą moc Ducha Świętego po to, abyśmy w niczym żadnego zgorszenia światu nie dawali. Nasze życie musi iść w kierunku czystości. Dlatego musimy założyć to sobie na samym początku 2015 roku. A teraz będę się starał o czystość mojego życia duchowego. Teraz będę się starał, żeby moje życie naprawdę odzwierciedlało to, co od Boga Wszechmogącego wziąłem. Mateusza 18, rozdział 7, werset mówi tak. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenia przychodzą. Widzimy? Zgorszenia na świecie muszą być. Bez tego nie będzie. Ale Słowo Boże nam wyraźnie mówi, biada jest temu człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. A więc my musimy dążyć do tego, abyśmy nie wprowadzali zgorszenia wokół nas. 2 Koryntian 2:17 mówi tak. Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Musimy nauczyć się czystości nauki Bożej. Musimy nauczyć się takiego czystego propagowania tego, co Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Musimy zacząć umykać od takich sytuacji, w których staramy się wytłumaczyć Słowo Boże w jakiś taki bardzo przyjazny dla człowieka sposób. Taki, wiecie, miły dla człowieka, żeby każdy człowiek czuł się taki doceniony przez Słowo Boże, a nigdy nie w jakiś sposób nie zganiony. No bo to po co to takie rzeczy wyciągać na wierzch? Ludzie zawsze chcą ukryć to, co nie jest dla nich wygodne. Ale Słowo Boże musi być bardzo radykalne. Słowo Boże musi być bardzo otwarte i nie możemy być handlarzami słowa. Czyli za pewną sumę, za pewne przywileje my będziemy łagodzić słowo, żeby ono nie było zbyt brutalne dla ludzi. Zbyt brutalne, żeby nie było. Ja pamiętam, rozmawiałem z pewną kobietą, którą zachęcałem do czytania Słowa Bożego. I ona się mnie zapytała, czy ona ma czytać tylko Stary czy Nowy Testament. Ja mówię, no trzeba całe Pismo Święte czytać. Ona mi powiedziała, nie, to Starego Testamentu nie będę czytać, tylko będę czytać Nowy Testament. Ja mówię, a to czemu? Bo tam tyle jest przelewu krwi, że ja nie mogę tego czytać. To ja bym też powiedział, nie powinna oglądać telewizji, nie powinna słuchać radia, nie powinna czytać gazet. Bo tam jest znacznie więcej przelewu krwi. A my mówimy o Bogu, który działa i przeciwstawia się mocy diabelskiej, mocy nieczystej, która to właśnie ludzi w tym kierunku prowadzi, żeby był przelew krwi. To nie Bóg prowadzi człowieka do przelewu krwi, to nie Bóg przyszedł do pierwszego człowieka, który zajął się przelewaniem krwi, Kaina, i powiedział, wiesz co? Zabij Abla, zabij Abla. Ja ci mówię, zabij Abla, zabij Abla. Czy to Bóg chodził przy Kainie i mówił, żeby on zabił swojego brata Abla? To Bóg właśnie przyszedł, ażeby go odwieść od tej myśli. To właśnie Bóg przyszedł i powiedział, źle myślisz. Grzech u drzwi serca twojego, ty masz nad nim panować. A on co zrobił? A on posłuchał tego drugiego, który mu mówił, zabij go. I uczynił to. I dlatego Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, abyśmy szli radykalnie za Słowem Bożym. Abyśmy zaczęli naprawdę podążać za prawdą Pisma Świętego i nie odstąpili ani na krok, szczególnie w tym 2015 roku. Dlatego, że przychodzą rzeczy, które będą wielkim, ale to wielkim błogosławieństwem dla Bożego Kościoła, dla Bożych dzieci. Ale po to, żeby w to Boże błogosławieństwo wejść, trzeba być czystym. Trzeba być czystym. Żeby Bóg nas mógł używać, to nie może wziąć brudne naczynie. Wyobraźcie sobie, bierzecie brudny talerz, nieumyty zupełnie, i nakładacie sam sobie drugie danie. Będzie wam smakować? Będzie wam smakować? Robicie tak? Czy ktoś tu robi tak? Nawet jak robi, to się nie przyzna. Ale nie robimy tak, prawda? I Bóg tak samo chce błogosławieństwo na ten talerz położyć. Ale jak on jest brudny, to nie ma jak tego błogosławieństwa tam położyć. Nie ma jak. Dlatego Bóg woła do ciebie i do mnie, zacznij oczyszczać swoje wnętrze. Nie to, co z zewnątrz, tylko jak faryzeusze robili. Misę swoją z zewnątrz umyli, a w środku pełno łupiestwa, jak Słowo Boże mówi. Ale my mamy być czystymi naczyniami dla działania Bożego Ducha Świętego. 2 Koryntian 1:12 mówi, to bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami, w świątobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Widzimy? Czym się chlubią apostołowie? Że byli wśród was, wśród wszystkich tych, którym głosiliśmy słowo, byliśmy czyści. Świątobliwe życie prowadziliśmy. Czy chcesz, aby twoje życie zostało otwarte jak księga? Żeby wszyscy dookoła dowiedzieli się wszystko o twoim życiu. A wiesz, że to jest możliwe? Jak przyjdzie przebudzenie i z tego powodu niektórzy przebudzenia nie chcą, to wszystkie brudy człowieka wychodzą na wierzch. Są ujawnione. Wiem, teraz myślisz o tym, co chciałbyś, żeby się nie odkryło. Dlatego waży się sprawa twojej modlitwy o przebudzenie. Bo albo się będziesz modlił o to przebudzenie, albo nie. Jeżeli masz dużo do ukrycia, to będziesz mówił, może niech przyjdzie przebudzenie, ale takie lekkie, które wszystkiego nie będzie wyciągać, tylko troszkę. Ludzie by chcieli tak przejść przez takie lekkie przebudzenie, takie leciutkie przebudzenie, nie takie gruntowne, doskonałe, Boże, tylko takie lekkie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak jest z tym gruntownym przebudzeniem, to przeczytajcie sobie taką starą książkę, która dawno temu już wyszła. Przebudzenie wśród Zulusów. Przeczytajcie sobie ją. To było w Afryce Południowej przebudzenie. Wiele lat temu. W internecie na pewno znajdziecie tą książkę. Poszukajcie sobie, przeczytajcie i zobaczcie, jak wygląda gruntowne przebudzenie. Wywrócenie wszystkiego do góry nogami. Jak ludzie, którzy nie chcieli pokutować ze swoich grzechów, nagle umarli jak Ananiasz i Safira. Tam są takie przykłady. Przeczytajcie sobie. Warto jest być uprzedzonym o tym, co nadchodzi. A przebudzenie nadchodzi. I dlatego niektórzy ludzie od przebudzenia będą uciekać. Będą uciekać od przebudzenia. Nie będą chcieli mieć w tym żadnego udziału. Bo nie chcą, żeby ich życie wyszło na jaw. Dlatego wiem, że wielu z was spoważniało. I co do przebudzenia mają teraz różne zdanie. Ale warto jest pójść do przodu i warto jest teraz, już teraz wyczyścić swoją misę, wyznać swoje grzechy, oczyścić się, bo wtedy jak się oczyścisz, nie będzie co na wierzch wyciągać. Nadzieja, prawda? To jest dobra nadzieja. Bo jak się w odpowiedni sposób przygotujesz na przebudzenie, Bóg nie będzie miał już co wyciągać. Bo Słowo Boże mówi, że jak Bóg ci coś przebacza, to wrzuca to w głębiny morskie i co? I później wyciąga, przypomina ci to latami, tak? Nigdy ci już tego nie przypomni. Dlatego właśnie nasza nadzieja jest w Bożym przebaczeniu. I to przebaczenie musimy dobrze zrozumieć. Bo Boże przebaczenie działa tak. Bóg mi przebacza, a ja komuś obok. Zazwyczaj ludzie mówią, Boże, przebacz. A Bóg powiedział, módl się modlitwą, którą ci zostawiłem. Przebacz nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. No właśnie. My musimy w tym kierunku iść i nie dawać ludziom zgorszenia, ale nasze życie naprawdę przemienić. We wszystkim okazujcie się sługami Bożymi. I tu jest właśnie ten cel, do którego zmierzamy. Aby we wszystkim okazać się sługami Boga żywego. Bóg nie chce mieć na tym świecie tylko ludźmi, którymi ciągle będzie musiał się zajmować, ciągle nimi się opiekować, ciągle im pomagać, ciągle ich nosić na rękach. To jest tak jak z naszymi dziećmi, które się nam rodzą. Na początku nosimy na rękach, wszystko robimy przy nich. Nawet do ubikacji nie muszą same iść. Wszystko matka zrobi z ojcem. Wszystko do końca. I zje, i dalej coś innego zrobi, i też wszystko jest oporządzone. Wszystko jest zrobione. Później, jak dziecko troszkę podrośnie, jest takie na przykład jak Benjamin. Widzicie Benjamina? Pieluch już mu nie zmieniają. Prawda? Był mały, zmieniali. Później przestali zmieniać. A później będzie tak, że na razie płacą za jego szkołę, za jego ubrania, za wszystko, a później będzie musiał za siebie sam zapłacić. I to jest wzrastanie w Bożym Duchu Świętym, wiecie? Na początku nas Bóg prowadzi, za rączkę prowadzi, cały czas strzeże, cały czas pilnuje, na rękach nosi, żebyśmy nie urazili swojej nogi o kamień. A później? A później dopuszcza doświadczenia. I ty musisz okazać się zwycięzcą. Musisz wypowiadać imię Jezusa Chrystusa w mocy. I żeby rzeczy się działy. Wtedy dopiero na darmo łaski Bożej nie przyjmujesz. Jak rzeczy zaczynają się dziać. We wszystkim okazujemy się sługami Bożymi. W czym? Tu jest wymienione, aż nadto jest wymienione. Jest powiedziane tak. W wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej. We wszystkich tych wymienionych sytuacjach musimy się okazać sługami Bożymi. W Duchu Świętym sługa Boży. My zazwyczaj Ducha Świętego chcemy przyjąć po to, żeby mieć radość, żeby mieć pokój w sercu, żeby mówić innymi językami, żeby działać w mocy Ducha Świętego według znaków i cudów wspaniałych Bożych, prawda? Tak zawsze sobie myślimy. Ale Ducha Świętego się ma w sercu swoim też po to, aby Duch Święty okazał się tym, który nas kieruje i prowadzi. Otóż, kochani, Słowo Boże bardzo wyraźnie na ten temat się wypowiada, dlatego musimy zwrócić uwagę na to słowo. W Dziejach Apostolskich, w 13 rozdziale, w 4 wersecie jest powiedziane tak, a później jeszcze 16 rozdział, 6 i 7 werset. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. A dalej w 16 rozdziale, 6 wersecie jest powiedziane, i przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. I 7 werset mówi, a gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Chcieli zwiastować Ewangelię. Złą rzecz chcieli robić? Nie, no dobrą rzecz. A Duch Święty powiedział, nie pójdziecie tam. To oznacza, że w Duchu Świętym jesteśmy sługami Bożymi. Kto to jest sługa? Ten, który mówi, umyj mi nogi? Sługa to jest ten, który czeka na rozkaz. Co jeszcze mi każą zrobić? Co jeszcze Bóg każe mi zrobić? Apostoł Paweł mówi, jeżeli głosicie Ewangelię, jeżeli czynicie to i tamto dla Pana, to uważajcie się za sługi wywyższone, bardzo takie błogosławione sługi, tak? Za nieużyteczne sługi. Bo zrobiliście tylko tyle, co do was należało. Wy macie robić za każdym razem to, co Duch Święty wam każe. Mówi, idź, to idź. Duch Święty mówi, zostań, to zostań. Duch Święty mówi, nie mów, to nie mów. Mówiłem kiedyś kazanie. I w pewnym momencie, kiedy może za długo mówiłem, ale może i teraz za długo mówię, ale to nic. Słuchajcie, mówiłem kazanie i w pewnym momencie słyszę głos. Już skończ. Powiedziałem, wiecie co? Duchu Święty, ty mi nie będziesz dyktował, co ja mam robić. Ja wiem, co ja mam robić. Mam kazanie, muszę skończyć. Wiecie, co powiedziałem? Tyle miałem wam do powiedzenia od Ducha Świętego. Amen. I skończyłem. Po prostu skończyłem. My mamy mówić tyle, ile Duch Święty nam pozwoli. Nieraz pozwoli mi, żeby zanim rozpocznę kazanie, powiedział coś od siebie. I wtedy mówię, zaznaczam wam to. I mówię, takie jest moje zdanie, takie. A teraz przekażę wam to, co Duch Święty mi powiedział. Nie mieszajmy tego, co nasze, z tym, co święte Boże. Mamy prawo się wypowiedzieć. Apostoł Paweł nie jeden raz się wypowiadał. Myślę, że mam Ducha Świętego, więc powiem wam to, to, to i tamto. Ale nie mówił tego, że to jest nakaz od Boga. A my mamy być poddani temu Bożemu działaniu. We wszystkim musimy się okazać sługami Bożymi. Gdzie byśmy nie byli, w jakiej sytuacji byśmy nie byli, w wielkiej cierpliwości musimy się okazać sługami Bożymi. Jeśli trzeba być cierpliwym, to musimy w taki Boży sposób być cierpliwi. Zobaczmy, co się działo z apostołem Piotrem. W Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale 1-5 jest to opisane. A pewien mąż z Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwany Italską, pobożny i bogobojny, wraz z całym domem swoim dający hojne jałmużny ludowi, nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: co jest, Panie? I rzekł mu: modlitwy twoje i jałmużny twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Przeto poślij teraz mężów do Joppy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Natychmiast więc posłałem po ciebie Szymonia, a ty dobrze uczyniłeś, że przyszedłeś. A teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co ci Pan nakazał. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, wstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. Widzimy? Duch Święty wszystkim musi kierować. To Duch Święty najpierw przygotował Piotra, żeby nie odmówił, kiedy przyjdą ci ludzie, pokazując mu to wstępujące prześcieradło z różnymi zwierzętami, które według zakonu były nieczyste, i powiedział do Piotra: wstań, zabijaj i jedz. A później posłał ludzi. Ci ludzie byli posłuszni Bogu. Zobaczmy, jak Korneliusz był nastawiony. Co jest, Panie? Co jest? Wszystko zrobię, co tylko każesz. A więc Duch Święty od razu przy okazji układa rzeczy po kolei. Bo jest powiedziane w tym fragmencie: dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. Ludzie układają według swojego porządku. Najważniejsze są jałmużny, a na drugiej kolejności są modlitwy. Zobaczmy, co anioł do niego mówi. Modlitwy twoje i jałmużny twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Widzimy kolejność? U Boga najważniejsze były modlitwy. A później jałmużny też. Ludzie uważają, że pieniądze są najważniejsze. A później oczywiście też działanie Ducha Świętego. A Duch Święty ustawia to w odpowiedniej kolejności. Mówi: nie, modlitwy najpierw. Najpierw modlitwy. No i co, przez modlitwę najesz się? Ubierzesz się? Trzeba najpierw pieniądze, a później się pomodlić, podziękować Bogu. Tak ludzie uważają. Ale Bóg wszystko chce ułożyć według swojej kolejności. Dlatego bądźmy poddani głosowi Bożemu. Jak mówi, to słuchajmy. Bo to są rzeczy, które naprawdę ważne są. 2015 rok będzie rokiem mówienia, głoszenia Bożego Słowa do nas. To znaczy Bóg przez Ducha swojego Świętego będzie do was bezpośrednio, indywidualnie do was przemawiał. Otwórzcie swoje oczy, otwórzcie swoje uszy, bo będziecie słyszeć głos Boży. Bóg będzie mówił różne rzeczy, tylko nie przeoczcie tego, co Bóg mówi. Bo jak niektórzy w Starym Testamencie przeoczyli, to i nie doczekali się tego, o czym głosiły obietnice. Dlatego my musimy być czujni na to wszystko, co czyni Pan. Musimy być czujni. Jeżeli przychodzimy i mówimy, to czekajmy też, że Bóg to w odpowiedniej kolejności ułoży. Odpowiednich ludzi w odpowiednie miejsce pośle, abyśmy wiedzieli, jak mamy Bogu naszemu służyć. Apostoł Paweł, o nim ciekawa rzecz jest powiedziana, kiedy on się wypowiada do zboru w Filipii. 4:11-13. Nauczyłem się, apostoł Paweł mówi, przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Są tacy ludzie, którzy potrafią głód cierpieć i nadal pomimo wszystko pozostaną przy Panu. Są tacy ludzie, którzy kiedy mają obfitość, to zapominają o Bogu i przestają Mu służyć. Apostoł Paweł mówi, zostałem wyćwiczony i w jednym, i w drugim. I umiem głód cierpieć, i umiem mieć dostatek pełny. Umiem mieć obfitość. Umiem. Wiem wtedy, co z obfitością robić. Aby łożyć na dobrą sprawę. Dla Boga Wszechmogącego. A Bóg jest tym, który błogosławi ciebie, abyś miał jeszcze większą obfitość, abyś jeszcze więcej mógł łożyć na Bożą sprawę. Takie jest Boże działanie. I musimy się do tego doskonały sposób przygotować. Nie sprzęgajmy się też, i to jest też rada na przyszły rok, nie sprzęgajmy się z niewierzącymi do jednego jarzma. Czytaliśmy w tym fragmencie. Nie bądźmy tymi, którzy łączą się z niewierzącymi w nierówne jarzmo nieprawości. I tu jest wymienione 4 takie przypadki. Czytaliśmy je, ja teraz je wymienię. Co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Dalej, B. Jaka jest społeczność między światłością a ciemnością? Jaka jest społeczność między światłością a ciemnością? Żadnej społeczności. Tam, gdzie jest ciemno, to jest ciemno. Zaświeci się światło, co się dzieje z ciemnością? Znika. Zapala światło, to nie jest tak, że w pokoju masz trochę ciemności i trochę światłości. Chyba, że żarówka jest taka ledwie, ledwie świecąca. Masz tak zwany półmrok. Ale Boża światłość nie jest półmrokiem. Boża światłość jest potężna i kiedy przychodzi Boża światłość, ciemność znika. Jak Boże słońce zaświeci, to wtedy nie ma ciemności. Nie ma. Po prostu nie ma. Dlatego nauczmy się tego, co to znaczy nie mieć społeczności z ciemnością. C. Jaka zgoda, inaczej mówiąc umowa, między Chrystusem a Belialem. Wiecie, jaka jest zgoda między Chrystusem a Belialem? A wiecie, kto to taki jest Belial? Belial, czasami zwany Beliarem lub Berialem, mroczny starzec lub Albatros, jeden z upadłych aniołów, w niebie należał do chórów, cnót i aniołów. I 4 piekielnych książąt, pozostali to Szatan, Lucyfer i Lewiatan. Symbolizuje płodność ziemi. Dosłowne tłumaczenie brzmi: ten, który nie ma Pana, niegodziwiec świata, ten, który podnosi bunt, bądź nic nie wart. Głównie był czczony w Sydonie oraz Sodomie. Jednakże nigdzie nie wzniesiono mu ołtarza. Jest najbardziej rozpustnym i bezprawnym duchem. W Starym Testamencie jest synonimem nieprawości. W Nowym Testamencie występuje pod imieniem Beliar, jest przeciwnikiem Chrystusa, antychrystem. Jaka jest społeczność, umowa między Chrystusem a Beliarem? Teraz rozumiemy? Jaka jest społeczność? Wiecie, ten Beliar występuje w bardzo wielu grach komputerowych. W bardzo wielu. Nie zapisywałem sobie, bo tam były wymienione nawet gry, w których on występuje. ale występuje też w mangach. Japońscy rysownicy, którzy opracowują te filmy, dwa filmy są takie, żebyśmy wiedzieli o tym, występuje postać Beliara. Jako pana ziemi, jako króla kłamstwa. On wszędzie jest, w literaturze, wszędzie jest. Nawet wiadomo, jak wygląda. Obrzydliwa postać. Czy Jezus Chrystus ma coś z nim wspólnego? A wiecie, jak występuje Beliar? Jest bardzo elokwentny i przemawia w bardzo miły, delikatny, kulturalny sposób. I to właśnie on wzwiódł większość aniołów, którzy poszli za szatanem. To właśnie on, przemawiając miłymi słowami, przemawiając miłymi słowami, obdzielał ludzi zaszczytami. I w ten sposób namówił 1/3 aniołów, czy 1/4. 1/4 aniołów, żeby stanęły przeciwko Bogu. Czy myślicie, że przyszedł i ich nastraszył? Tu! Odejdź od Boga! Nie. Bardzo miłe słowa. Zaszczyty. W sposób bardzo przekonywujący przemawiał. Aż zwiódł. Jaka jest społeczność między Chrystusem a Beliarem? Wiecie, dlaczego o tym mówię? Po to, żebyśmy byli ostrożni, kiedy wchodzimy do internetu. Bo że możemy trafić na delikatny głos. Wiecie, w jaki sposób jest przedstawiany na obrazach ten Beliar? Ognisty pojazd, w którym siedzi dwóch pięknych aniołów. Ślicznych aniołów. Tak jest przedstawiany Beliar. Jak łatwo można wpaść w sidła. Dlatego nie wchodźmy w niebezpieczne miejsca, w niebezpieczne gry, w niebezpieczne mangi, w niebezpieczną literaturę, bo tam wszędzie są macki. Dlatego wiecie, czego potrzebujemy? Prowadzenia przez Ducha Świętego. Bo jeśli nawet nie wiesz, to Duch Święty ci powie. Uczniowie chcieli iść do Azji, żeby zwiastować słowo, Duch Święty co powiedział? Nie pójdziecie tam. I co oni zrobili? Posłuchali Ducha Świętego. I ty masz się nauczyć słuchania Ducha Świętego. Bo z wodniczych, najprzeróżniejszych nauk będzie przychodzić coraz więcej i więcej z roku na rok. Z wodniczych nauk, z wodzących duchów. Abyśmy odeszli od Pana, abyśmy pogrążyli się w diabelskiej ciemności. Dlatego nie dajmy się w żaden sposób oszukać. I wreszcie, jaki układ między świątynią Bożą a wizerunkami, czyli bałwanami? Jaki układ? Ludzie bardzo często otaczają się najprzeróżniejszymi wizerunkami. A one niektóre są poświęcone bezpośrednio diabłu. Jak pięknie jest na ścianie powiesić obraz. Piękny, wymalowany przez artystę obraz. Na przykład ognisty pojazd z dwoma pięknymi aniołami. Wieszasz sobie na ścianę i cieszysz się, że masz naprawdę artystycznie piękny, namalowany obraz. Nie wiedząc nawet o tym, że oddajesz cześć samemu szatanowi, Beliarowi. Trzeba tu Ducha Świętego. I taki przykład na koniec jeszcze dam, jak apostoł Paweł, nie pamiętam gdzie, akurat zwiastował Ewangelię i za nimi biegła pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego. I mówiła, słuchajcie, to są mężowie Boży, którzy zwiastują wam drogę zbawienia. Widzicie coś nieprawidłowego w tym? No nie. Apostoł Paweł jest powiedziany, będąc udręczony jej ciągłym krzykiem i wołaniem, prawdę przecież wykrzykiwała. Wygonił z niej ducha nieczystego i zabronił mu mówić. Dlaczego? Bo nie mówiła od Ducha Świętego, tylko od ducha nieczystego. A Bóg nie potrzebuje reklamy od diabła. I dlatego, kiedy Jezus Chrystus chodził po ziemi, a demony wypowiadały się na jego temat, co Jezus Chrystus czynił, wyganiał demony i nie pozwalał im mówić. Bo to nie demony mają głosić Ewangelię. One się już swoim głoszeniem wykazały. Bóg kazał im przekazać prawdy, a one wszystko i siebie zwiodły, i ludzi jeszcze zwiodły. Nie stali się sługami Bożymi, tylko przeciwnikami Boga żywego. Dlatego właśnie chcę, abyśmy dochodzili tego, co jest miłe Panu i nie mieli nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Abyśmy je karcili i gromili w imieniu Jezusa Chrystusa. A więc nastawmy się w nowym roku na takie szczególne Boże działanie. Na taką szczególną Bożą moc. Na takie szczególne Boże oczyszczenie naszego życia. Potrzebujemy naprawdę, żeby się radować i cieszyć, żeby na tym miejscu nawet różne konkursy przeprowadzać i gry najprzeróżniejsze i czynić to w mocy Bożego Ducha Świętego. Cieszyć się, radować się i pamiętać, że Bóg nam to dał. Pamiętać, że to Bóg nas rozradowuje. To On daje nam pokój. To On daje nam taką szczerą radość do serc naszych, abyśmy się cieszyli Jego obecnością. Możesz na to amen powiedzieć? Amen. I niech was Bóg błogosławi. Cieszcie się, radujcie się w Panu. Jedzcie z radością, jednocześnie pamiętając, że to Bóg nam daje, że to On nas zaspokaja. Bierzmy udział w konkursie w radosny sposób, nie stroniąc od tych konkursów, wiedząc, że to Bóg czyni, że możemy się naprawdę radować i cieszyć, razem będąc, przebywając i czując się ze sobą naprawdę dobrze.